Proszę Państwa, przepraszamy ponownie za małą subę czasową, ale organizm żywy, organizm cały czas pulsujący. Ciągle czekamy na jednego z prelegentów, który dotrze chyba do nas w trakcie, a my już teraz rozpoczniemy kolejne spotkanie. Przypominam, jesteśmy na scenie zielonej. Gdyby ktoś miał ochotę, mamy słuchawki, które ułatwiają, że tak powiem, odsłuch całego spotkania. Zapraszamy serdecznie. Przed nami jest rozmowa na temat tego, czy i co się stanie, gdy zabraknie paliwa, leków i wody. Logistyka w czasie kryzysu. O tym będziemy rozmawiali, a na scenie pojawią się generał broni Marek Sokołowski. Zapraszam serdecznie. Dowództwo Generalnie Rodzajów Sił Zbrojnych. Proszę się rozgościć. Który fotel pan wybiera, ten dla pana. Można się uraczyć wodą. Z nami jest również cały czas starszy brygadier, doktor inżynier Robert Piec, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pożarniczej w Warszawie. Kłaniam się, zapraszam. A cały panel poprowadzi dla państwa Karolina Modzelewska, prowadząca portalu obronnego. Zapraszam serdecznie. I jeszcze do nas dołączy, mamy taką nadzieję w każdym razie, w trakcie rozmowy Karol Wolf, dyrektor Biura Strategii firmy Orlen. Zapraszam.
Dzień dobry, szanowni państwo. Mam przyjemność poprowadzić kolejny panel. Tym razem porozmawiamy sobie o logistyce, przede wszystkim o logistyce w czasie kryzysu. I pozwolę sobie zacząć pytaniem do pana, panie generale. Jakie znaczenie ma logistyka dla zdolności Wojska Polskiego w realiach współczesnego pola walki?
Witam wszystkich serdecznie. Ciekawy panel. Co się stanie, jak zabraknie paliwa i wody? Będzie tragedia dla prowadzenia działań militarnych i wojskowych na terenie kraju. Jest wiele czynników, które determinują pewne rzeczy. Bez logistyki nie da się nic wygrać. To też trzeba zdać sprawę. Logistyka to jest wszystko. To jest ruch, manewr, dowóz amunicji, dowóz paliwa, zabezpieczenie wojska, ewakuacja popsutego sprzętu, naprawa tego sprzętu. Jest to duży obszar planowania logistycznego. W tej chwili dowódcy nie tylko skupiają się na planowaniu prowadzenia operacji obronnej czy natarcia w różnych aspektach, ale przede wszystkim podstawa do planowania jakichkolwiek działań to jest logistyka, bo logistyka jest wyznacznikiem możliwości i zdolności Wojska Polskiego.
To może teraz pytanie do pana brygadiera Pieca. Jakie są najważniejsze wyzwania dla ochrony ludności, gdy kryzys uderzy jednocześnie w wodę, energię, paliwo i dostęp do leków?
Dzień dobry państwu. Po pierwsze zgadzam się z panem generałem. Logistyka jest kluczowa i również jeżeli chodzi nie tylko o aspekty militarne, ale również jeżeli mówimy o ochronie ludności. Ja wiem, że dzisiaj spotkaliśmy się tutaj tak by mówiąc o zagadnieniach obronnych, ale nie oszukujmy się, my na co dzień, szczególnie jako czy Państwowa Straż Pożarna, czy tak by mówiąc o systemie ochrony ludności, tą logistykę próbujemy ogarnąć i próbujemy w jakiś sposób ujarzmić, aby zapewniła optymalne możliwości podczas działań ratowniczych. I teraz pytanie, tak jak pani, tak by, odnosząc się do pytania, energia, paliwo, leki. Tak naprawdę oczywiście wszystkie elementy są kluczowe, ale z naszych analiz i z takich testów, które my wykonaliśmy, okazuje się, że jednym z kluczowych elementów to jest energia elektryczna. Dlaczego? Pokazuje to przykład doskonały blackoutu, który był w Hiszpanii, w Portugalii niedawno, gdzie zobaczyliśmy, że tak naprawdę brak energii przez tam było w niektórych miejscach do 72 godzin nie było prądu. Powoduje po pierwsze to, że nie ma wody, ponieważ wszystkie pompy są zasilane energią elektryczną. To, że nie ma komunikacji, ponieważ wszystkie urządzenia końcowe, terminale mówiące i przekazujące informacje, światłowody przestają działać. To, że aptekarze, mówimy o lekach, że apteki nie mogą działać. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma prądu, w związku z tym pani w aptece nie może uruchomić swojego komputera, nie może zweryfikować, część leków jest już w systemie, nie może zamówić tych leków, których nie ma. Zatem tak w skrócie odpowiadając na to pytanie, kluczowym elementem i kluczowym takim zasobem, który jest niezbędny do tego, aby działały inne zasoby, chociażby paliwo. Paliwa też, przypominam, że oczywiście zatankujemy ręcznie paliwo, ale proszę sobie wyobrazić tankowanie do samochodów ciężarowych ręczną pompką. Jest to przynajmniej wyzwanie, a przerabialiśmy to podczas powodzi. Zatem tak naprawdę energia elektryczna jest w tym momencie, prąd jest kluczowa.
Wspomniał Pan o paliwie, więc pozwolę sobie skierować pytanie do dyrektora Wolfa. Jak Orlen definiuje dzisiaj swoją rolę w zapewnianiu ciągłości dostaw paliw w sytuacji kryzysowej? Czy jest to raczej operator biznesowy, czy może element bezpieczeństwa państwa, a może obie role jednocześnie?
Dzień dobry, dziękuję za to pytanie i przepraszam za lekkie spóźnienie. Zdecydowanie jest to połączenie działalności handlowej, działalności biznesowej z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu, bo patrząc na dostawy paliw do Polski, to musimy patrzeć przez pryzmat całego systemu, który nie dotyczy tylko tej ostatniej mili, tylko dotyczy całości dostaw ropy naftowej, przerobienia ropy naftowej, logistyki ropy pomiędzy rafineriami a terminalami i potem dostarczenia od terminali do klientów końcowych. Więc mówimy tutaj o funkcjonalności całego systemu, o zapewnieniu bezpieczeństwa tego systemu i jego stabilności. No, a z systemami to jest tak, że ten system jest tak odporny, na ile jest odporne jego najsłabsze ogniwo. I tutaj to, co robimy, na co zwracamy uwagę w ramach Orlenu, to gdzie są te słabe ogniwa i próbujemy tutaj działać, żeby dostawy czy ropy, czy paliw były jak najbardziej bezpieczne. I jeszcze wracając może do tego wątku elektryczności, bo to jest faktycznie bardzo ważny wątek i mówimy tutaj dzisiaj o paliwie, ale motoryzacja coś się zmienia. Widzimy trend elektryfikacji, widzimy to, że jako Unia Europejska i jako firmy motoryzacyjne coraz większą uwagę będziemy kłaść na elektryfikację motoryzacji, więc tutaj dostawy energii elektrycznej zarówno w czasach kryzysu, jak i w czasach takich normalnych są bardzo ważne też dla mobilności, dla pojazdów osobowych. I ten prąd elektryczny staje się pewnie tak samo ważnym, czy nie ważniejszym zasobem jak paliwo. I z tego też zdajemy sobie sprawę. I tutaj też mówimy o zabezpieczeniu, nie wiem, terminali paliw, zabezpieczeniu stacji, żeby miały zapasowe generatory. W momencie, kiedy nie ma możliwości zapewnienia energii elektrycznej sieci, być w stanie jednak funkcjonować.
Mówimy tutaj o bezpieczeństwie i o tym, co jest ważne, by ją budować, więc skierowałabym pytanie do Pana, Panie Generale. Jakie są dzisiaj największe wyzwania dla wojskowego systemu zaopatrywania? Czy jest to może mobilność, ochrona transportów, zapasy, czy może współpraca z gospodarką cywilną?
Dziękuję za to pytanie, sformułował, gdzie mamy największe słabości, albo te słabości, które powodują to, że nie możemy w właściwy sposób wykonywać zadań. Po pierwsze, słabe punkty, które jest to centralizacja. W tej chwili mamy wnioski po Ukrainie, jest decentralizacja zapasów, składów, nie centralizacja. Oczywiście to za sobą ponosi określone skutki finansowe, no ale bierzemy przykłady z wojny na Ukrainie. Jest to jeden ważnych z czynników. Determinuje logistykę, transport, przepustowość i infrastruktura. Musimy o tym pamiętać. Transport, przepustowość dróg, infrastruktura. Nie tylko chodzi o wojsko, ale chodzi w całym obszarze państwa. To, co dzisiaj już prezes mówił i tutaj słyszeliśmy, paliwo, energia. Bez paliwa nikt nie pojedzie, bez energii paliwa nie zatankujemy. Następne, amunicja i części zamienne. Wszystko to jest, to są naczynia połączone. Jeżeli nie będzie części, nie ma co wozić, jeżeli nie będzie paliwa, którego nie zatankujemy, nie będzie co wozić, jeżeli drogi będą niedostępne, to będziemy stali w tak zwanym punkcie zerowym. I co jest najważniejsze dla nas wszystkich? Tutaj mówię tak, o tak zwanej integracji informacji logistycznej. Żeby mieć wiedzę, gdzie się co dzieje i w sposób natychmiastowy i szybko reagować. No i najgorszy element to, może nie najgorszy, ale też z dużym wyzwaniem to jest medycyna i ewakuacja medyczna. Ale tu nie mówię tylko w obszarze wojskowym, tylko mówię w obszarze również cywilnym albo wojskowo-cywilnym.
To skoro mówimy o tych wyzwaniach, które się pojawiają, to może do dyrektora Pieca zadałbym takie pytania. Które z elementów logistyki kryzysowej najczęściej zawodzą? Planowanie, komunikacja, dystrybucja, czy może coś zupełnie innego?
To jest jakby... Wszystkie elementy są ważne. Wszystkie elementy są kluczowe, ale tak naprawdę kluczowe jest planowanie. Dobre planowanie i realne planowanie, bo to jest niezwykle istotne. Bardzo odniosę się troszkę też do tego, co pan generał powiedział. Wymiana informacji, zasobów logistycznych, też niezwykle istotne, które często jest pomijane na etapie planowania. Tak naprawdę kolejne elementy, o której pani wspomniała, to one dopiero pojawiają się, gdy realizujemy w zasadzie plan. Zatem tak naprawdę realny plan, plan zweryfikowany też na poziomie nie tylko i wyłącznie realizacji celów tak ogólnych, bo jest takie powiedzenie, szczególnie w administracji, no i w służbach myślę, że też, że papier przyjmie wszystko. Natomiast tak jakby kluczowe w tym wszystkim jest tak naprawdę tak przygotowanie zasobów, tak zaplanowanie dystrybucji tych zasobów, aby one były realne i aby one nie miały tak zwanych ślepych punktów, czy ślepych takich gałęzi, gdzie w pewnym momencie w tym planie spotykamy się ze ścianą i nie wiemy, co dalej zrobić. Zatem tak w skrócie, bo patrzę na czas i widzę, że nie mamy dużo czasu, bo na ten temat można byłoby bardzo długo mówić. Planowanie jest kluczowe, pozostałe elementy tak naprawdę to jest już realizacja tego, co zostało zaplanowane. Przy czym zaznaczam, ja jestem przeciwnikiem i w ogóle uważam, że planowanie tylko po to, żeby było coś papier, czyli było spełnienie pewnych wymagań, jest bez sensu, jest marnotrawieniem zasobów ludzkich tak naprawdę. Jeżeli nie, te plany nie zostaną zweryfikowane, bo po tych planach tak naprawdę powinny być permanentne ćwiczenia i to nie pokazuje, zaznaczam, ale ćwiczenia, a następnie tak naprawdę wyciąganie wniosków, modyfikacja tych planów, szczególnie w zakresie koordynacji między poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w sytuacji kryzysowej, czy tam, gdzie są to potrzebne, to tak naprawdę te plany będą bezsensowne i poszczególne elementy będziemy znowu robić to, w czym oczywiście jesteśmy dobrze, czyli gaszenie pożarów i reagowaniu na sytuację, która jest zastana, ale dobre plany to jest kluczowy element tak by każdych działań.
Teraz pytanie do dyrektora Wolfa, może też o te plany, czy one są faktycznie realizowane, czy one są na papierze i może ujmę to w taki sposób, jakie działania po stronie spółki najbardziej zwiększają odporność systemu na przerwy w dostawach i odnalezienie się w sytuacji kryzysowej?
To jeśli chodzi o plany. Z planami jest tak, że plany musimy mieć, ale plany są... Plany są, rzeczywistość jest obok często i to, co jest ważne, to takie elastyczność, umiejętność elastycznego reagowania i umiejętność wyboru poszczególnych wariantów sytuacji w danych okolicznościach. I tu bardziej mówimy nawet nie o planowaniu takim liniowym, tylko bardziej o scenariuszowym, że mówimy, co zrobimy w takiej sytuacji, co zrobimy w takiej sytuacji, a co zrobimy w takiej sytuacji. I odpowiadając, bo ja odpowiadam za planowanie strategiczne w ramach grupy, to coraz częściej właśnie mówimy o tym, że no to nie jest jeden plan. To są ścieżki, to są odpowiedzi na różne sytuacje, to są nasze reakcje czy przygotowanie na wydarzenia, które mogą mieć miejsce. I nawet jak rozmawialiśmy z wiodącymi światowymi analitykami na rynkach ropy, którzy przygotowywali różne scenariusze, mówili, przygotowujemy scenariusze, ale nigdy nie zakładaliśmy takiego scenariusza, że cieśnina Ormus będzie długotrwale zamknięta. Ta cieśnina Ormus teraz przez ostatnie miesiące była zamknięta. No i świat sobie poradził. Świat musiał się dostosować i systemy transportowe, logistyka ropy na świecie musiała się tak przekierować, aby tą cieśninę Ormus obejść. Więc żyjemy w takich sytuacjach, gdzie żyjemy w takich czasach, gdzie te sytuacje związane z niepewnością, związane z nagłymi zmianami dostaw, czy surowców, czy paliw, są z nami już od kilku lat na rynku energii. To był COVID w roku 2020, wybuch wojny w Ukrainie 2022, teraz wojna w Zatoce Perskiej 2026. Wszystkie te wydarzenia powodowały gwałtowne zmiany szlaków dostaw, gwałtowne zmiany logistyki surowców energetycznych. I były odpowiedzi różnych krajów, różne, w zależności od tego, jak te kraje były przygotowane. I przechodząc teraz do tej drugiej części pytania. Z jednej strony, pewnie nawiązując do tych wcześniejszych wypowiedzi, z jednej strony musimy mieć infrastrukturę, która pozwala nam na trochę redundancji kierunków dostaw, w sensie bezpieczeństwo systemu będzie zależeć od tego, ile mamy wejść do tego systemu. Jeśli to jest jedno, no to ten system jest bardziej wrażliwy na pewno, niż jeśli to są dwa czy trzy wejścia. Więc tutaj chociażby na rynku gazu przekierowanie się z dostaw z jednego kierunku na taki miks dostaw z morza, z lądu, rurociągiem pomógł dostarczać gaz na rynek polski. Jeśli chodzi o ropę naftową, też z jednego kierunku ropę naftową dostarczaliśmy rurociągiem Przyjaźń ze wschodu. Teraz jest dostarczana do rafinerii grupy Orlen właściwie z trzech stron, bo mówimy o Bałtyku, gdzie mówimy o portach w Gdańsku i w Kłajpejdzie, ale mówimy też o rafineriach czeskich, które były zaopatrywane rurociągiem Przyjaźń. Teraz są zaopatrywane z portów w Trieste we Włoszech przez rurociąg transalpejski. Więc mówimy o też trzech punktach wejścia do systemu. I takie duplikowanie czy niecentralizowanie logistyki w jednym miejscu, a je rozrzucenie na różne kierunki czyni tą logistykę bardziej odporną.
Wspomniał Pan o zdarzeniach takich jak wojna w Ukrainie, która poniekąd wymusiła zmiany w podejściu do logistyki i planowania. Pozwolę sobie w takim razie zapytać Pana generała Sokołowskiego, jak doświadczenia z wojny na Ukrainie wpływają na sposób myślenia o takich kwestiach jak rozśrodkowanie magazynów, maskowanie łańcucha dostaw, czy chociażby ochrona kluczowych węzłów logistycznych?
Chciałem pozdrowić, to mnie wszyscy z tyłu rozśmieszają, także dziękuję. Kamyk. Komendant Policji Rzecznej, dziękuję bardzo. Wszystkie wnioski, które są, głęboko nasze wnioski, zdarzenia analizujemy i wprowadzamy i staramy się wprowadzać. Już nie mówię w takich obszarach jak stanowiska dowodzenia, ale szczególnie jeżeli chodzi o logistykę. Główny zasadniczy wniosek dla Wojska Polskiego i tutaj na terenie kraju: logistyka musi być rozproszona na całym terenie kraju, bo musimy jeszcze zdać jedną sprawę. Nie odpowiadamy tylko za logistykę dla Sił Zbrojnych RP. Odpowiadamy również za logistykę sojuszu i krajów natowskich, które w przypadku, jak będzie potrzeba, będą operować na naszym terytorium.
Tutaj mówimy o współpracy wojskowej, ale może zapytam też dyrektora Pieca, jak w takim razie powinna wyglądać taka wzorowa współpraca służb, samorządów i biznesu?
jak wzorowa, no ciężko powiedzieć wzorowa, tak naprawdę musimy...
Może chociaż poprawna.
Tak, myślę, że tak, poprawna chyba bliżej do tego, żebyśmy zaczęli w ogóle poprawne. Po pierwsze, myślę, że powinniśmy sobie troszeczkę zaufać i tak by te wszystkie obszary, bo tak naprawdę cel jest jeden, no tak mówiąc w tym kontekście takim, o którym dzisiaj poruszamy się, czyli bezpieczeństwo czy dobrostan tak naprawdę ludności tutaj w Polsce, a czasami też tak by dobrostan i dobro tak by osób naszych bliskich, bo to się z wszystkim wiąże. Jak powinna być, tak by my mamy w zasadzie w jakiś sposób określone, jak możemy ze sobą współpracować i jest dużo... Mam wrażenie, że jest troszeczkę dużo takich naleciałości, że każdy z nas tak by okopuje się we własnych okopach, w silosach, w swoim obszarze. Tak, w swoim obszarze. Jak kiedyś, jak była w poprzednim panelu mowa o Finlandii, tam taki był profesor, zapomniałem, Markowski, że się mylę, który od nas wyjechał dawno, zajmuje się bezpieczeństwem Finlandii, ale takim na tym aspekcie społecznym. Mówił o bardzo ważnej kwestii, której mnie osobiście u nas brakuje a propos tej współpracy. Czyli on to definiował jako silosowość. Silosowość, czyli każdy okopuje się na własnej pozycji i każdy sobie próbuje tak naprawdę coś ugrać, a każdego innego traktuje w jakiś sposób jak oponenta, a to nie jest gra, gdzie któryś z nas będzie zwycięzcą. W zasadzie tylko i wyłącznie porozumienie w jakiś sposób musi być, no, prowadzi do takiego dobrego porozumienia i dobrej współpracy. W sytuacjach kryzysowych w Polsce zazwyczaj ta współpraca jest dobra, nie oszukujmy się. Ja mówię z własnej perspektywy, a może perspektywy mojej formacji, tak, Państwowej Straży Pożarnej. Czy to jest powódź, czy to jest pożar. Wykorzystanie sprzętu prywatnego, nawet jak nie ma umowy. Współpraca z samorządami. Ja przez lata jeździłem z kompanią odwodową po różnych większych działaniach i ja jestem pozytywny, jeżeli chodzi o takie działania w sytuacji kryzysowej, tak, bo nikt nie ma problemu z tym, żeby wziąć własną koparkę i kopać na przykład, nie wiem, wał, bo wiemy, że przyjdzie woda i ta woda musi wrócić do koryta rzeki, żeby przynieść własne, zrobić jedzenie i przygotować i pomóc ludziom, żeby przemysł dał własny sprzęt, pomógł zupełnie nieodpłatnie, żeby dać samochody. Mieliśmy, no tak by, żeby daleko nie szukając, w Nowym Dworze Mazowieckim w 2010 roku piekarz dał swoje samochody do przewozu worków z piaskiem, no ponieważ okazało się, że tam jest na tyle grząsko, że inne samochody większe nie wjeżdżają, a małe no to za rzadko, żeby wjeżdżało. Zupełnie tak by nieodpłatnie, tak przekazał i woziliśmy worki takimi samochodami. Zatem tak by w sytuacji kryzysowej rzeczywiście to działa. No oczywiście problem jest kiedy indziej. Problem jest, kiedy przygotowujemy się, kiedy próbujemy coś dobrego zrobić, bo wówczas no, mam wrażenie, że brakuje nam takiego zaufania do nas, że wszyscy mamy tak naprawdę dobre intencje i mam wrażenie, że też, że czasami przez to, że próbujemy uniemożliwić tą współpracę pomiędzy wszystkimi, obwarczając ją mnóstwem przepisów biurokratycznych, typu wszystkie zamówienia publiczne i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest niezbędne, ale nie wiem, czy realizacja tak naprawdę tych zasad, tych przepisów, które obarczają szczególnie te dwie strony, czyli jednostki samorządu terytorialnego i podmioty publiczne, typu różne służby, nie są droższe niż współpraca i ewentualnie kontrolowanie tego, czy rzeczywiście to dobrze wychodzi. Więc krótko podsumowując, no wydaje mi się, że zaufanie i wzajemne poznanie się chociażby na tego typu spotkaniach jak dzisiaj.
Panie generale, a jak z pana perspektywy wygląda sposób na taką silosowość, żeby pozbyć się tego i stawiać na większą współpracę w czasach kryzysu?
Znaczy tutaj odnośnie wojska, straży pożarnej, policji, my nie mamy silosów swoich.
Tak, potwierdzam. To ja nie mówię o tutaj, powódź pokazała, jak ta współpraca, panie generale, doskonale wyglądała, tak?
Nie mamy w ogóle żadnych silosów, jest pełna otwartość, zrozumiałość, wszystko idzie po telefonach. Jak to mówią, najpierw stawianie zadań, a powiedziałem kiedyś, akwity dorobimy. Tutaj jest na tego, bo najważniejszym czynnikiem jest czynnik ludzki, nie realizacji zadania. Ludzie płacą podatki, płacą na wojsko, na straż pożarną, na policję, na różne instytucje. I my nie mamy czasu, bo jeżeli, jeszcze ostatnia powódź nam pokazała, z racji tego, że i szpital wojsko rozbiło, ze strażą współpracowaliśmy bardzo blisko, to jest workowanie ze śmigłowców, naprawdę żadnych problemów nie było, nikt się do nikogo plecami ani bokiem nie odwracał, bo cały nasz wysiłek, a jesteśmy w mundurach, pracujemy dla społeczeństwa, nie dla siebie.
Powoli zbliża się czas końca naszego panelu, więc może poproszę o takie krótkie podsumowanie każdego z panów. Co zrobić dla systemu ochrony ludności, aby w sytuacji, w której trzeba równocześnie utrzymać dostawy wody, leków i paliwa, ten system nie zawodził? Co jest najważniejsze w takiej sytuacji? Może zaczniemy od pana, panie generale.
Przede wszystkim, tak jak tutaj wcześniej mówiłem o planowaniu, ale jak się skończy planowanie się kończy, to już co innego wychodzi, jest tragedia. Przede wszystkim scentralizowanie wysiłku na danych obszarach i kierunku między wszystkimi instytucjami, nie tylko z udziałem Skarbu Państwa, ale również firm prywatnych.
Ja myślę, że uzupełniając, pan generał, to ja też widzę, dobrą praktyką byłoby wspólne ćwiczenia. Wspólne ćwiczenia wszystkich tak naprawdę uczestników sytuacji kryzysowej, ale nie pokazy, tylko ćwiczenia, gdzie uczymy się na błędach, wyciągamy wnioski, uczymy się z siebie
wzajemnie. Takie ćwiczenia są możliwe do wdrożenia?
Oczywiście. Tylko tak mówię, tutaj pan generał zauważył, że człowiek jest istotny, tak? Czyli też poznanie własnych możliwości, bo my często nie wiemy, jaki mamy potencjał albo jakie mamy możliwości, jeżeli chodzi o pewne elementy, ale też myślę, że jak się poznamy bliżej podczas takich ćwiczeń, podczas takich różnych spotkań, będzie łatwiej. Łatwiej dzwonić do siebie.
Panie dyrektorze.
To ja może potwierdzę. Faktycznie nam dobrze ta współpraca wychodzi wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji trudnej, ale to niekoniecznie musi być kryzys, bo z doświadczenia rafinerii w Płocku ta współpraca pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Zakładową Strażą Pożarną, wojskiem też jest, wydaje mi się, dość dobra. Tylko rafineria jest takim zakładem, gdzie niestety, ale zdarza się, że od czasu do czasu giną ludzie. I to stawianie na bezpieczeństwo, stawianie na to, żeby mieć procedury, które minimalizują to ryzyko wypadków albo zwiększają efektywność akcji ratowniczych, jest bardzo ważne. Ale jeszcze odnosząc się do tego pytania o to, co możemy zrobić dla zapewnienia bezpieczeństwa, to wydaje mi się, podsumowując, to jest zapewnienie właściwej infrastruktury, która jest relatywnie bezpieczna na szoki systemów z zewnątrz i oprócz infrastruktury właściwej tej takiej warstwy merytorycznej, czyli planowania, współpracy, ćwiczeń i wiedzenia z kim, do kogo zadzwonić w właściwym momencie. Więc w pełni zgoda, że tutaj współpraca, koordynacja i właściwe wykorzystanie infrastruktury jest bardzo ważne.
Jeżeli jeszcze mogę, to co jest bardzo ważnym czynnikiem, czasami te procedury, planowanie, ale jeżeli ktoś kogoś zna, to jest tylko jeden telefon i można wszystko przyspieszyć.
Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję, a Państwu za jej wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mówcom, wszystkim występującym za ciekawą dyskusję, rozmowę. Jeżeli są z nami przedstawiciele mediów, to tak jak za każdym razem można próbować łapać naszych gości na krótką setkę, na krótką rozmowę albo zaprosić na wywiad do siebie. Za kilka minut dosłownie rozpoczynamy kolejną dyskusję, debatę na temat bezpieczeństwa Bałtyku w dobie zagrożeń hybrydowych. Przypominamy, znajdujemy się przy i na scenie zielonej. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, można korzystać ze słuchawek bezprzewodowych. Na stoliku zaraz za krzesełkami są dostępne. Dzięki takim słuchaweczkom mamy lepszy odsłuch i odcinamy się troszeczkę od zgiełku całego wydarzenia. Dosłownie za 5 minut, 6, myślę, że wystartujemy kolejne spotkanie. 1, 2, 3, 1. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Witamy ponownie wszystkich na scenie zielonej. Udało nam się zebrać wszystkich w komplecie. Właściwie paradoksalnie najdłużej czekaliśmy na prowadzącego, pan Mariusz Cielma. Dzisiaj właściwie obskakuje scenę za sceną, więc przybiegł do nas prosto ze sceny białej. A teraz czeka nas kolejna pasjonująca rozmowa pod hasłem Bezpieczeństwo Bałtyku w dobie zagrożeń hybrydowych. No i z nami dzisiaj jest znamienite grono Jan Grabowski, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zapraszam serdecznie, proszę się rozgościć. Gdzie panu wygodniej? Można tutaj na przykład, proszę. No, jak panu wygodnie. Tak, tak. Tu prowadzący panowie macie te trzy krzesła do wyboru. Dobrze, udało się dobrać. Kontradmirał Włodzimierz Kułagin, szef zarządu uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej. Zapraszam serdecznie na scenę. Proszę bardzo, proszę. Mikrofony i woda jak najbardziej proszę się częstować w dowolnym momencie. Z nami jest również komandor Bogdan Tomaszycki, dowódca Morskiej Jednostki Rakietowej. Kłaniam się, zapraszam. Więc wypada, że pan tutaj. I witam serdecznie komandor rezerwy Radosław Richter, dyrektor programów morskich Kongsberg. Na pana wypadło, że tutaj. A całą tę rozmowę poprowadzi dla państwa Mariusz Cielma, reprezentujący nową technikę wojskową. Kłaniam się i zapraszam na rozmowę.
Dziękuję za przedstawienie. W sumie trochę zaoszczędziliśmy czasu. Zapraszam panów, spocznijmy sobie. Ja tak faktycznie, przepraszam, na mnie wszyscy czekali, ale no tak się złożyło, że miałem panel o też zagrożeniach hybrydowych, ale o łączności i inny panel, ale nawet tak sobie pomyślałem, mogliśmy to połączyć, bo też jakieś zagrożenia łączności na Bałtyku, też moglibyśmy o tym zrobić. Myślę, że nawet to trochę jest temat, który moglibyśmy poruszyć. Temat został przedstawiony. No, ja tak ogólnie tylko powiem, że no, hasło Bałtyk to u nas się pojawiało na przykład 10 lat temu, czy budować fregaty, czy nie, czy za duże, czy nie za duże, ale w ostatnich kilku latach no, ten Bałtyk no, jednak mocniej odciska się i marynarka wojenna, jej potrzeby, oczekiwania wobec marynarki wojennej, no bo nie trzeba Państwu mówić, to co się dzieje na Bałtyku, no to są już takie podprogowe no, działania wrogie, nie chcę powiedzieć wojenne, ale wrogie, często intencjonalne. To nie tylko zakłócanie, ale i wiele innych rzeczy, ale o tym myślę powiedzą nasi goście. No chyba byśmy tak zaczęli trochę od generaliów, ale zapytamy pana admirała. Pytanie do kontradmirała Kułagina, może takie ogólne, powiem takie no, ogólne, ale i nie, no, trochę wprowadzające, tak? No, jest wiele tych zadań związanych dla marynarki wojennej, związanych z bezpieczeństwem Bałtyku. Jakby pan mógł powiedzieć, czy naprawdę było dużo spokojniej dla was przed tym 2022 rokiem. Zajmowali się czymś innym, od Baltopsu do Baltopsu, że tak powiem, bo akurat jesteśmy na tym etapie tych ćwiczeń. A dzisiaj macie te nowe wyzwania. Jakbyśmy mogli powiedzieć, czy to środowisko, że tak powiem, bezpieczeństwa na Bałtyku się zmieniło? Bo oczywiście na pewno nasi widzowie czy słuchacze pewnie by wymienili kilka rzeczy, ale jak to z perspektywy marynarki wojennej jest? No, w jakim świecie dzisiaj wy funkcjonujecie oczywiście na Bałtyku? No bo to jest chyba nasz taki główny obszar operacyjnego zainteresowania.
Dziękuję za to pytanie i może rozpocznę od tego, od czego pan redaktor rozpoczął panel, czyli od stwierdzenia, że no jednym z takich głównych programów dla nas, dla marynarki jest program Miecznik. On się niesamowicie wpisuje akurat w zagrożenia hybrydowe i w to, co się teraz dzieje na Bałtyku. To jest niesamowicie, no, to jest nowy program, bardzo ważny, program budowy fregat. Fregaty budowane są przez polskie stocznie, stocznię wojenną PGZ i to jest dla nas bardzo kluczowy program. Czekamy na te fregaty. Powiem tylko tak na marginesie, że budowa idzie bez zakłóceń. Za kilka tygodni mamy ceremonię w Gdyni wodowania pierwszego okrętu Wicher. Także tutaj te fregaty odegrają niesamowicie ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Bałtyku. Czy zadania się zmieniły? Ja powiem tak, że zadania się nie zmieniły, rola i zadania marynarki pozostały takie same. Podejście do niektórych zagrożeń, architektura bezpieczeństwa na Bałtyku się troszeczkę zmieniła. Mamy nowe zagrożenia na Bałtyku. Wojna hybrydowa, flota cieni, to wszystko, co Federacja Rosyjska wymusza na nas, te działania takie bardzo agresywne w stosunku do naszych okrętów, w stosunku do zespołu okrętów natowskich. To wszystko stawia przed nami nowe wyzwania i do tego staramy się dostosować działalność naszej marynarki wojennej. Do tego też służą programy, które rozpoczęliśmy, budowy nowych okrętów, ale to myślę, że w dalszej części panelu będziemy o tym rozmawiać. Ja powiem tak, te zagrożenia hybrydowe staramy się razem realizować i przeciwdziałać tym zagrożeniom razem z sojusznikami, które mamy na Bałtyku. Mówię tutaj o sojuszu NATO i w ramach tego sojuszu takim ważnym elementem jest dowództwo, takie stałe dowództwo morskie w Rostoku, to jest Commander Task Force Baltic w Rostoku, gdzie w tej chwili Niemcy dowodzą, my się przygotowujemy do objęcia tego dowodzenia. To jest coś, co w tej chwili wymusza też na Federacji Rosyjskiej zmianę podejścia do pewnych swobodnych działań, które oni preferowali od jakiegoś czasu do działania. Niestety musieli troszeczkę przewartościować swoje sposoby działania i dostosować do nowych realiów. To dowództwo to jest jeden z przykładów tego, jak reagujemy. Drugim przykładem jest to, że stawiamy w tej chwili na technologie bezzałogowe, czyli wszystkie te sprawy związane we wszystkich domenach powietrznej, nawodnej, podwodnej, drony, systemy bezzałogowe. To jest przyszłość, myślę, że nie tylko marynarki wojennej naszej, ale każdej marynarki i te systemy rozwijamy. Mamy doskonałą współpracę z PGZ-em, mamy doskonałą współpracę z firmami zagranicznymi, które są producentami dobrych systemów i z tych systemów korzystamy. I to jest taka nasza odpowiedź na te zagrożenia w tej chwili.
Okej, rozumiem, ale tak mam przed oczami, że tak powiem, że zawsze musimy wysyłać właśnie dzisiaj ten duży okręt na przykład, bo jest jakieś ryzyko, że inna jednostka próbuje coś działać. Czy to z pana perspektywy no jest duże też wyzwanie pod względem zaangażowania sprzętu i ludzi, tym co dzisiaj dysponujemy? Czy Federacja Rosyjska powoduje duże koszty też po naszej stronie, że tak bym to ujął, bo tak trochę nawiązuje do tego, co się zmieniło. Zakładam, że te resursy, że tak powiem, i roboczo godziny służby, może inaczej, naszych marynarzy, no też są napięte w tych czasach.
No, czasy są trudne, dlatego dostosowaliśmy reżim pracy marynarzy naszych okrętów do tych czasów. Także to jest wszystko wkalkulowane i ta eksploatacja naszych sił nawodnych, latających środków, to wszystko jest jak gdyby zbilansowane tak, żeby tym zagrożeniom sprostać. I myślę, że Federacja Rosyjska ma podobne problemy albo sytuacje, z którymi musi się borykać i tutaj nie ma nic jak gdyby wyjątkowego. My jak gdyby dostosowaliśmy swój rytm pracy, dyżury, akurat inicjatywa, która ostatnio jest bardzo trafna i to dosyć było dobrze ocenione przez Sojusz Północnoatlantycki, czyli Baltic Sentry, to nasze reagowanie na, czyli Straż Bałtycka, wystawiliśmy okręty, patrolujemy infrastrukturę krytyczną, nasze rejony, które są dla nas istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa. Dziękuję.
Okay, dziękuję bardzo. Zapraszając pana komandora Tomaszyckiego, no z jednej strony może to by zabrzmiało przewrotnie. Dowódca morskiej jednostki rakietowej, a pytanie jest Bałtyka, zagrożenia hybrydowe. Ale wydaje mi się, że w tej przewrotności jest jakaś zasadność. Pan admirał trochę też o tym mówił. Ja też o to dopytywałem, o to wykorzystanie ludzi, na ile jesteśmy, że tak powiem, wydolni, przygotowani. Ale do pana komandora właśnie miałbym pytanie o to, czy faktycznie taka forma jednostka jak MJR, czyli stricte kinetyczna, tak? Jednostka wyposażona, no jeżeli Państwo nie słyszeli, lądowe wyrzutnie pocisków nawet nie przeciwokrętowych, to znaczy przeciwokrętowych, ale one są trochę traktowane jako bardziej też i uniwersalne, bo chyba mają panie komandorze, chyba zgodzi się pan ze mną, że mają zdolność atakowania celów lądowych, więc bym ich tylko nie ograniczał do tych zadań. Ale właśnie, czy wy w tych czasach, kiedy, nie wiem, okręty muszą szukać tej floty cieni, patrzeć, czy ktoś opuścił kotwicę, czy nie i tak dalej, czy te kable podmorskie są przecięte, czy nie, czy wy macie w tym czasie, powiem tak, potocznie high life, robicie po prostu dalej swoje? Czy też pan by widział jakieś zadania dla takich jednostek, dla takich sił kinetycznych, jakie pan reprezentuje, w przypadku tego, co też teraz oglądamy, czyli tak nawet trudno to zdefiniować, bo tych zagrożeń od cyberterroryzm, jakieś łodzie, nie wiadomo co jeszcze. Jakby mógł pan się właśnie do tego trochę odnieść?
Panie redaktorze, ja bym chciał tu wstępnie zaznaczyć, że nowoczesne konflikty, zwłaszcza hybrydowe, poniżej progu wojny, charakteryzują się tym, że odbywają się przede wszystkim w strefie kognitywnej. Ta strefa poznawcza jest bardzo ważna i teraz wpływanie na percepcję przeciwnika, na jego procesy decyzyjne jest takim podstawowym warunkiem zwycięstwa. I ja powiem tak, moja jednostka się wpisuje idealnie w to, bo jesteśmy komplementarni dla jednostek okrętowych. Nasze siły uderzeniowe, czy to morskie, czy moje jednostki, będą wyposażone w ten sam typ rakiety, wspomagane jeszcze przez dodatkowe na okrętach rakietowych. Także będziemy mieli tutaj dwa typy rakiet, które się uzupełniają. I takim podstawowym zadaniem mojej jednostki w tej wojnie hybrydowej jest zapewnienie swobody działania dla sił okrętowych. To my poprzez stwarzanie tych stref antydostępowych umożliwiamy działanie jednostkom zabezpieczającym działanie, tak? Trałowce, wszelkie nasze jednostki hydrograficzne, które zajmują się tym ochroną tej infrastruktury krytycznej, tej podmorskiej, to mogą w tym takim ochronnym bubble działać.
I nawet tak dopowiem może za pana, a pan mam nadzieję potwierdzi, nawet te flotylle bez załogowców, które chcemy kiedyś pozyskać albo będziemy pozyskać, też mogą być pod tym przykryciem jednostek brzegowych.
Oczywiście, to wszystko jest ten. Kolejnym aspektem jest tutaj stwarzanie dylematów operacyjnych dla przeciwnika. Moje siły działają w skrycie, pod przykryciem i przeciwnik nie wie, gdzie my jesteśmy, czy jesteśmy rozmieszczeni, czy jesteśmy w kraju, czy za granicą, bo pewnie też o tym będą pytania. I tutaj wzmacniamy i stworzymy ten efekt synergii z siłami okrętowymi. A najważniejsze, uwalniamy te uderzeniowe siły od ochrony infrastruktury krytycznej, którą my częściowo przejmujemy. I takim ostatnim aspektem jest w tej wojnie hybrydowej, najważniejszym moim zdaniem, to jest ostraszanie przeciwnika i deeskalacja. Poprzez kreowanie tego zagrożenia moimi środkami ogniowymi przeciwnik nie będzie eskalował do otwartego konfliktu, bo jego straty były po prostu nieakceptowalne.
Panie redaktorze, jedno zdanie uzupełnienia.
Proszę bardzo.
Ja tylko powiem, że dla marynarki wojennej morska jednostka rakietowa i ten komponent, który jest w tej chwili na brzegu, jest bardzo istotny. Ta jednostka jest wyposażona w nowoczesne rakiety, te same rakiety, które planujemy i będą wyposażone nasze fregaty, czyli mieczniki. To jest rakieta firmy Kongsberg, bardzo dobra rakieta NSM. Mało tego, jednostka jest perspektywiczna. W tej chwili rozwijamy tą jednostkę. Ona niedługo będzie w wielkości brygady i tak się będzie nazywała Brygada Rakietowa Marynarki Wojennej. Także to jest przyszłość marynarki wojennej. Dziękuję.
Okej, dziękuję bardzo. No to mamy to wprowadzenie. No jak to słusznie zostało zauważone, że to co na lądzie, to co przynosi te, nie wiem, 100 kilogramową głowicę, czy ile ona tam by miała, no pod tym przykryciem faktycznie może działać ten element, który będzie prowadził operacje przeciwko tym różnym, często trudnym do zidentyfikowania zagrożeniom. Przejdziemy teraz do przemysłu, bo po mojej prawicy jest pan Jan Grabowski, po tej bliskiej prawicy pan Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No jak wiadomo, Polska Grupa Zbrojeniowa ma mocne zasoby, że tak powiem, morskie. Z jednej strony właśnie pytanie jest takie, że te zagrożenia, no trudno, że tak powiem, do określenia, czyli te cyber, te hybrydowe, cyber, terroryzm, zakłócanie, to jest wiele domen, wiele spektrum także dla przemysłu. Ale poprosiłbym o ocenę takich możliwości podmiotów, które są w składzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a może i pokuszenie się o taką ogólną opinię o polskim przemyśle, tym stoczniowym, zbrojeniowym, czy my jesteśmy dzisiaj w stanie dostarczyć, że tak powiem, narzędzia do naszym marynarzom, naszym służbom, bo tu też pamiętajmy, nie tylko marynarka wojenna działa w ramach tego systemu, czy jesteśmy w stanie dostarczyć takie narzędzia, na ile nasz przemysł jest, że tak powiem, przygotowany do zapewnienia rozwiązań w odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, walcz o ten bezpieczny Bałtyk.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję Ci, Mariuszu, za to pytanie, bo Prośba o ocenę przemysłu stoczniowego, który się nadzoruje jako wiceprezes zarządu PGZ. No, mogę ocenić siebie pozytywnie, a co sobie będę żałował, ale przede wszystkim ocenić zespół, z którym pracuję, bo zarząd to zarząd ogromnego konglomeratu, jakim jest PGZ, bo dzisiaj to już ponad 23 tysiące ludzi, ale mamy rzeczywiście PGZ Stocznię Wojenną, która buduje dzisiaj 4 okręty dla marynarki wojennej. Czy w ogóle nigdy w historii III RP nie budowało się tyle okrętów dla marynarki wojennej jak dzisiaj? Nie tylko w PGZ Stoczni Wojennej, ale w ogóle w polskim przemyśle stoczniowym, również tym prywatnym. I tutaj pozwolę sobie bardzo podziękować panie admirale za dobre słowa pod adresem PGZ-u i to, że marynarce wojennej i wojsku bardzo dziękuję raz jeszcze, bo nie jest to takie częste, żeby szczególnie publicznie usłyszeć od klienta, że z PGZ-em się dobrze pracuje. PGZ przeważnie raczej jest tym do bicia dzieckiem. Dużym, już dorosłym dzieckiem Skarbu Państwa, ale jednak, więc tym bardziej bardzo dziękuję. I przechodząc już do takiej pełnej odpowiedzi biznesowej. Budujemy 4 okręty dla marynarki wojennej. To jest ogromne wyzwanie, ogromne zobowiązanie, ale też kontrakty podpisane, które nie podpisalibyśmy ich tych kontraktów, gdybyśmy nie wiedzieli, że je dowieziemy. Było dużo niewiary, kiedy stocznia kiedyś marynarki wojennej, dzisiaj PGZ Stocznia Wojenna, wchodziła do PGZ-u prawie 10 lat temu i to było przedsiębiorstwo w likwidacji, w upadłości likwidacyjnej. Pani Synek wyprzedawała majątek. Dzisiaj jesteśmy w Gdyni, jedną z najnowocześniejszych stoczni w basenie Morza Bałtyckiego. No, śmiem twierdzić, że jesteśmy nowocześniejsi niż nasi przyjaciele z drugiej strony Bałtyku, czyli stocznia Kokums. Oni oczywiście mają inny typ produkcji, inny typ budowy, bo będą dla nas dostarczać okręty A26, czyli kryptonim Orka. A my dzisiaj budujemy fregaty 140-metrowe, no i tak jak powiedział pan admirał Kułagin, 12-13 sierpnia wodujemy Wichra. W pierwszy raz w powojennej historii Polski z polskiej stoczni wyjdzie fregata rakietowa, bo wcześniej takie fregaty mieliśmy, one nie były budowane w polskich stoczniach, więc dokonujemy rzeczy wielkich, takich, które nie miały nigdy wcześniej miejsca. I co jest ciekawe, do tego wodowania zostało dokładnie 38 dni roboczych. Więc my odliczamy dni, mamy co parę dni odprawy, bo będzie to też coś wyjątkowego, jako że nie będziemy wodować tego w basenie portowym, tylko na Zatoce Gdańskiej, więc będzie co oglądać. Już dzisiaj Państwa zapraszam do Gdyni, bo rzeczywiście będzie to coś wyjątkowego, bo okręt będzie prowadzony na barce. No, dużo się będzie działo. Nie mam wątpliwości, że jako zespół to się dowieziemy ten temat. Szczególnie, że tak jak mówię, to jest pierwszy raz w historii powojennej Polski, że robimy coś takiego w polskiej stoczni, jeżeli chodzi o tak dużą jednostkę. Oprócz mieczników już wspomnianych mamy też ratownika. Kryptonim ratownik, ratowniczy okręt dla marynarki wojennej. Dzisiaj w liczbie 1. Natomiast wierzę, że w przeciągu najbliższych tygodni będziemy mogli powiedzieć, że będzie ich więcej. Nie mówię, że dla polskiej marynarki wojennej, ale wierzę, że w basenie Morza Bałtyckiego będzie tych ratowników zakontraktowanych troszeczkę więcej. Liczymy tutaj na Królestwo Szwecji i na to, o czym z nimi rozmawiamy. Ale to też pokazuje, że te polskie stocznie, państwowe polskie stocznie, Polska Grupa Zbrojeniowa odpowiada na te potrzeby, które dzisiaj na rynku są i na te zagrożenia, które istnieją, bo ratownik w tym ukompletowaniu, który jest budowany dla polskiej marynarki wojennej, czyli PGZ Stocznia Wojenna, PGZ SA i OBRCTM, również z Gdyni, bardzo ważna spółka, bo zajmująca się tematami cyfrowymi, które odpowiadają bardzo na te zagrożenia hybrydowe właśnie, o których wspomniałeś, bo CTM z kolei podpisał w ubiegłym tygodniu albo 2 tygodnie temu umowę z Wojskami Ochrony Cyberprzestrzeni, jeżeli chodzi właśnie o bliską współpracę i rozpoznawanie wspólnych zagrożeń, które są na Bałtyku, bo CTM zajmuje się produkcją tych sensorów, które są niezbędne. Więc PGZ produkuje, buduje miecznika, buduje ratownika i z CTM-em, z tymi sensorami, które wychodzą z CTM-u, również z pracy międzynarodowej, będziemy mogli przed tymi zagrożeniami bronić się zdecydowanie lepiej niż dzisiaj. I mając jeszcze Orkę tutaj w perspektywie, która wejdzie mam nadzieję, w roku 30-31 na posrażenie polskich sił zbrojnych. My będziemy budować w PGZ-cie zdolności do utrzymania tych okrętów w cyklu życia, co też będziemy mogli dzięki temu odpowiadać na te zagrożenia, bo MRO okrętów to też ich update przecież w cyklu życia, więc tym bardziej będziemy mogli tą infrastrukturę krytyczną, której jest bardzo dużo, i tej cywilnej, i tej wojskowej, jawnej i niejawnej, będziemy mogli zdecydowanie lepiej uchronić niż dzisiaj. A miecznik, wodowanie 12 sierpnia, wejście Wichra do służby w roku 29, więc tak naprawdę niemalże pojutrze, patrząc na cykl produkcji i budowy sprzętu wojskowego.
No nie da się ukryć, że historyczne wydarzenie, naprawdę przez duże H, tak jak tutaj zostało wspomniane, takiego okrętu jeszcze nie budowaliśmy i ja jako obserwator, że tak powiem, tego rynku zbrojeniowego muszę przyznać, że oczywiście zawsze jest jakaś dyskusja, miecznik taki, inny projekt może z innego źródła, ale faktycznie jest to realizowane w czasie, tak, czyli sprawnie, duży, zaawansowany program, bardzo realizowany sprawnie. Ale
ja tylko dodam, że on jest realizowany sprawnie nie tylko dzięki zespołowi po stronie przemysłu, ale też świetnej współpracy z zespołem po stronie zamawiającego, zarówno Agencja Uzbrojenia, Marynarka Wojenna. My jesteśmy jak jedna pięść. Tutaj nikt nikomu nie chce iść wbrew, nikt nikomu nie robi, a zdarzają się, to jesteśmy regulowanym rynkiem, więc możemy sobie robić wzajemne różne przykrości, a tutaj tego zupełnie nie ma. W sensie nawet dzisiaj odbywają się w tym momencie negocjacje kolejnego aneksu do umowy i tutaj ja bym życzył sobie, żeby w innych domenach, lotniczej między innymi, tak negocjacje przebiegały ze stroną zamawiającą jak tutaj, bo idziemy w terminie, który nie jest taki, jak był zapisany w pierwszym dniu kontraktu, ale dlatego, że jest zrozumienie po stronie zamawiającego, że kupiony został okręt, który jest troszeczkę jak drogi. Zaprojektuj i wybuduj. Projektowaliśmy go w trakcie budowy pierwszego egzemplarza, który jest prototypem, i dlatego jesteśmy tak bardzo wspólnie. Mamy pierwsze w ogóle w historii polskich programów zbrojeniowych takie JPO, Joint Program Office, czy Biuro Zarządzania Programem. W dzisiejszym w ogóle nowym biurze, który jest w Stoczni Wojennej, jest zdecydowanie więcej powierzchni dla Marynarki Wojennej i dla Agencji Uzbrojenia, bo jeszcze więcej osób ze strony wojskowej jest zaangażowane w budowę, w sensie w ten codzienny nadzór i codzienną współpracę. Dlatego też ten program tak wygląda, bo tu jest pełne zrozumienie i pełna współpraca między wszystkimi stronami zaangażowanymi.
Okej, no dziękuję bardzo. Nic tylko wybierać się 12, maks 13, jak rozumiem, sierpnia nad morze. Mam już to trochę zabukowane, przyznam. Teraz też po mojej prawicy, tutaj padała też kwestia pocisków NSM, myślę, że też większość z Państwa wie, firma Kongsberg, firma o korzeniach norweskich, ale to chyba by było za mało powiedziane. Firma też multidomenowa, czyli taka, która tak, no ja przynajmniej głównie znam z tych rozwiązań stricte wojskowych, ale też bym takie pierwsze pytanie zadał może ogólne, no bo jako firma, która ma interesy od Japonii, bo pamiętam tę sprzedaż choćby tych pocisków do myśliwców F-35, a pewnie i wiele innych krajów. Czy w ogóle zauważacie, że jest zainteresowanie takimi rozwiązaniami? Czy jesteście gotowi na takie zainteresowanie, jeżeli ono jest? Na rozwiązania, które mają właśnie odpowiedzieć na te zagrożenia hybrydowe pojawiające się na morzu, na Morzu Bałtyckim, ale nie tylko. Czy to jest ciągle jakaś nisza? Czy faktycznie jest to trend światowy, wzmożony i próbujecie na to jakoś odpowiedzieć?
Panie redaktorze, po pierwsze, jako firma norweska i firma państwowa z ponad 220-letnią tradycją serdecznie dziękujemy za zaproszenie do panelu. Korzystając jeszcze z okazji, bo mamy tutaj na sali zamawiającego, realizatora projektu i użytkownika zamawiający z Agencji Uzbrojenia, to my jesteśmy podwykonawcą. To chcę powiedzieć, że jako podwykonawca tego projektu Miecznik, bardzo ważnego okrętu dla Marynarki Wojennej, też uważam, że współpraca idzie w dobrą stronę. Jest czasami trudna, trzeba się spocić, ale de facto mamy wszyscy cel, mamy wiedzę o tym, co mamy dowieźć, w jakim terminie, w jakiej jakości, za jakie pieniądze. Także daj Panie Boże zdrowie, żeby tak wszystkie projekty szły, a mówię to jako osoba, która 28 lat życia nosiła najpiękniejszy mundur świata, czyli Marynarki Wojennej, która przez 6 lat pracowała w PGZ-cie i 3 lata w Agencji Uzbrojenia. Także daj Panie Boże, żebyśmy się faktycznie spotkali jak będzie trzecie wodowanie? Odpowiadając na pytanie, powiem tak, oczywiście wydaje się, że dla każdej firmy wysokich technologii dwa takie momenty w ostatnim czasie, czyli COVID i wojna w Ukrainie, spowodowały to, że te firmy zaczęły myśleć o nieco innych rozwiązaniach. COVID spowodował to, że inaczej zaczęliśmy myśleć o dostawach, o naszych poddostawcach, o tym, żeby te łańcuchy dostaw troszeczkę inaczej skoordynować. Też między innymi jesteśmy bardzo dumni akurat z tego, bo w ramach transferu technologii Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce potrafią w tej chwili obsłużyć rakietę JSM, którą mamy, NSM, którą mamy. Za chwileczkę F-35, które w tej chwili Polska pozyskała, jedyną rakietą, która się mieści do bomboskładu, to jest rakieta produkcji Kongsberga JSM, więc kompetencje mamy w Polsce. Tych rakiet, drodzy Państwo, nie trzeba wywozić za granicę i nie trzeba serwisować tego za granicą. To jest właśnie to, co mówił pan Jan Grabowski. Niech kompetencje do MRO zostają w kraju. Nie musimy umieć budować okrętów podwodnych, ale na pewno musimy umieć je serwisować, naprawiać i remontować. I powinniśmy tak podchodzić do zakupu każdego sprzętu wojskowego. Czyli kompetencje do naprawy, do remontu zostają w Polsce. Czyli COVID spowodował to, że zaczęliśmy troszeczkę inaczej myśleć o łańcuchach dostaw i między innymi w tej chwili jesteśmy na etapie wyboru miejsca pod budowę fabryki Kongsberga w Polsce. Mamy fabryki w Stanach Zjednoczonych, w Australii i w Kongsbergu w Norwegii. I drugim takim wyznacznikiem, myślę sobie wspólnym dla bardzo wielu firm, to jest wojna w Ukrainie, gdzie troszeczkę inaczej zaczęliśmy myśleć nie tylko o łańcuchach dostaw, ale również o tym, co możemy zrobić. Żeby się po prostu nie przygotowywać do wojny, która była, tylko do tej, która będzie. I pewnie jeszcze o tym sobie podyskutujemy. Ja też jestem gotowy i otwarty, jak myślę moi koledzy też z Kongsberga, na tą dyskusję. Kongsberg oprócz tak zwanych chirurgicznych tematów, czyli takich rakiet manewrujących, wysokopoziomowych technologicznie, obrócił się w kierunku tak zwanego low costu, czyli coś, żeby mieć nie za duże pieniądze, ale w ogromnych ilościach, bo to się przekłada na skuteczność, jak obserwujemy to, co się dzieje w Ukrainie. I niedawno informacja prasowa, spółka Zone 5, która została kupiona przez Kongsberga. Dzisiaj mamy skalowalne możliwości, ogromne możliwości produkcji low-costowych rakiet. Jedne to są Rusty Dagger, to są rakiety o dużych zasięgach, i White Spike'i, które są odpowiedzią na zagrożenia antydronowe. Także myślę sobie, że świadoma spółka każda potrafi się dostosować do rynku i bacznie obserwuje rynek. I tak, drodzy Państwo, po prostu chodzi też o to między innymi, żebyśmy my dzisiaj jako producenci na tym trudnym rynku wojskowym nie proponowali wojsku jako naszemu klientowi produktów, które potrafimy wyprodukować, tylko te, które wojsko oczekuje. A to wymaga elastyczności.
No, dziękuję bardzo. No, szczególnie ten wątek tych niskokosztowego uzbrojenia, że tak powiem, na pewno. Może nawet trochę pociągniemy później, jeżeli będzie taka wola z pana strony. No wróciłbym do pana admirała, bo trochę powiedział pan o tym, że chcemy, że ewentualnie wprowadzimy nowe, ewentualnie bezzałogowce, nawodne, nie wiem, być może podwodne, pojawią się nowe jednostki, było wymieniane kilka programów, projektów. Ale też z perspektywy marynarki wojennej, trochę nawiążę do tego, co się dzieje na tej naszej granicy lądowej, często się mówi, że wojsko no nie powinno tak, że tak powiem, pilnować tej granicy, wypełniać zadań, które powinny realizować służby na przykład MSWiA. Jakby pan patrzył na taką przyszłość, na rozwój tego systemu związanego z marynarką wojenną, ale nie tylko, ale też ze współpracą z innymi formacjami, z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Czy są jakieś, nie wiem, przeszkody formalno-prawne, które dzisiaj powodują, że ta współpraca może nie jest taka, jaka mogłaby być? A być może po prostu trzeba więcej też zainwestować. Wy jako marynarze oddacie trochę pola i być może część tych zagrożeń hybrydowych powinno być scedowane na formację MSWiA, a marynarka wojenna niech się szykuje głównie do tego najważniejszego zadania, jakim jest konflikt zbrojny. Jakby mógł pan trochę nakreślić z perspektywy marynarki wojennej, co by można było zrobić, a może jest dobrze, w tej kooperacji z innymi służbami, formacjami.
Panie redaktorze, ja dziękuję za to pytanie, bo ja staram się przy każdej okazji, gdzie tylko mogę to powiedzieć, żeby pamiętać o jednej rzeczy, że Bałtyk to jest nasza granica północna. I na tej my mówimy zawsze wschód, ściana wschodnia, to jest bardzo ważna granica, ale Bałtyk to jest granica północna. Bezpieczeństwo portu, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, którą w tej chwili mamy mocno rozwiniętą, to jest sprawa kluczowa. To jest sprawa kluczowa dla marynarki wojennej, ale również dla innych służb. My tutaj działamy międzyresortowo i tutaj nie tylko marynarka wojenna w tym systemie obrony państwa ma do powiedzenia jako ten pierwszy rodzaj sił, który jest do dyspozycji, ale również Straż Graniczna. Mamy urzędy morskie, mamy administrację państwową, publiczną. Te wszystkie służby, które są zaangażowane na morzu w działania, w ochronę, one są do użycia i one są używane tak na co dzień, bo my z nimi współpracujemy. Przed nami był panel, w którym generał Sokołowski mówił, że ta współpraca jest na dobrym poziomie. Ja patrząc na Bałtyk mogę powiedzieć, że my ze Strażą Graniczną, jeżeli chodzi o Bałtyk, mamy bardzo dobrą współpracę. My te ćwiczenia, które są wymagane do tego, żeby utrzymywać pewną gotowość, cały czas prowadzimy i mamy ludzi, powiedzmy, obsady i załogi wyszkolone, tak samo Straż Graniczna. Pewne regulacje prawne oczywiście są wymagane, bo na przykład Straż Graniczna w tej chwili ma trochę większe uprawnienia niż siły zbrojne w czasie pokoju, bo może użyć uzbrojenia, może użyć broni. My te regulacje prawne teraz, one już są na końcowej fazie uzgodnień. Jeżeli do tego doprowadzimy, to również będziemy tutaj aktywnie działać. Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, dla nas w okresie pokoju utrzymanie bezpieczeństwa Bałtyku, bezpieczeństwa granicy północnej jest kluczowe. Bo tak jak powiedziałem, rozbudowaliśmy, nasze państwo zainwestowało potężne pieniądze w infrastrukturę krytyczną. Mamy naftoport, mamy gazoport, mamy Baltic Pipe, mamy takie, powiedzmy, narzędzia przesyłu tych strategicznych surowców, że je trzeba chronić. Straż Graniczna nie jest sama w stanie tego zrobić. Tu jest potrzebna marynarka wojenna. My to, co my jesteśmy w stanie w okresie pokoju zrobić, to oczywiście robimy. Monitorujemy tą sytuację, wysyłamy nasze siły i środki do kontroli tych najważniejszych systemów, pod wodą, na wodzie i tam, gdzie to jest tylko możliwe, używając naszych środków. Ale pod to też dostosowaliśmy nasz program rozwoju marynarki wojennej. I tutaj widzę generał Pluta, który wspierał marynarkę wojenną jeszcze do niedawna w sztabie generalnym. Doskonale wie, o czym ja mówię. Ten program, który teraz wszedł, modernizacji technicznej, on zakłada doposażenie marynarki wojennej w te środki autonomiczne, środki, które będą mogły tą infrastrukturę krytyczną skutecznie wspierać i bronić, chronić. I do tego dążymy. Powiem tak, tu pan prezes Grabowski powiedział o projekcie Ratownik. To jest bardzo ważny okręt, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. Bo to nie jest tylko okręt ratowniczy. Oczywiście to jest jego główne zadanie. Ale dla nas to będzie okręt, który będzie się wpisywał w system obsługi, czy w system zapewnienia obsługi tej bezzałogowej naszych systemów marynarki wojennej. Czyli tam na ratowniku będą nasze systemy. Ratownik będzie tą platformą, która będzie zarządzać tymi systemami i z tego ratownika właśnie chcemy tymi systemami sterować. Nawodnymi, podwodnymi, ale też latającymi. Także to wszystko jako te poszczególne pojedyncze elementy ratownik połączy. I to dla bezpieczeństwa akurat infrastruktury krytycznej będzie miało kolosalne znaczenie.
Dziękuję bardzo. Myśląc o morskiej jednostce rakietowej, często mam ten obrazek, że te jelcze z tymi wyrzutniami ładujemy, że tak powiem, może kolokwialnie na pokłady okrętów typu Lublin, a może i do jakichś lotniczych środków transportu. Mówiąc krótko, wy nie jesteście tylko przywiązani do naszego wybrzeża, trochę krążycie, że tak powiem, po regionie, a pewnie nie tylko, bo w pamięci mam choćby strzelania w Norwegii. Więc no, są duże doświadczenia, że tak powiem, z tej współpracy międzynarodowej, bo pojawia się często w tej takiej, nawet trudno nazwać debacie, ale takiej rozmowie publicznej hasło, że Bałtyk to takie nasze jezioro, A te jezioro, to, że tak powiem, trochę bardziej chyba jest pilnowane od jakiegoś czasu dzięki temu, że na przykład Finlandia i Szwecja dołączyły do Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO. Czyli jakby mógł pan powiedzieć, na jakim etapie obecnie jesteśmy dzięki też tej współpracy międzynarodowej, na jakim etapie jesteśmy w zapewnieniu bezpieczeństwa dla Bałtyku? Czy to się sprawdza, czy niestety mamy do czynienia z takim ruchem, z takim szlakiem komunikacyjnym, z taką wielością podmiotów, które tutaj występują, że pomimo tego, że ta współpraca międzynarodowa jest, są ci Szwedzi, są Finowie, jest jeden system i małe wysepki gdzieś tam, dzisiaj zwany Obwód Królewiecki, coś tam daleko pod Sankt Petersburgiem. Jak to dzisiaj wygląda dzięki współpracy międzynarodowej? Bo myślę, że ma pan spostrzeżenia.
Panie doktorze, szanowni państwo, współpraca międzynarodowa jest kluczowa do rozwijania zdolności, o których ja tu za chwilę powiem. Chciałbym tu się w odpowiedzi na pana pytanie poruszyć trzy takie zasadnicze aspekty współpracy. Musimy sobie zdawać sprawę, że rola Polski w utrzymaniu bezpieczeństwa, przede wszystkim w regionie, zmieniła się. Już nie jesteśmy biorcą bezpieczeństwa, a dawcą bezpieczeństwa. Ekspansja NATO na północ wymusza na nas myślenie troszeczkę szerzej niż tylko poprzez rolę tego tak zwanego jeziora. Chociaż jako żeglarz zapraszam wszystkich jesienią na Bałtyk, to po całej morzu, po całej nocy w sztormie, jak zobaczycie ten świt i żadnego skrawka lądu, to jezioro troszeczkę się powiększy. Ale wracając do pytania, najważniejszym aspektem jest ten poziom strategiczny, tak? Poprzez działanie, pokazywanie naszych sił komunikujemy się z przeciwnikiem. Pokazujemy, jesteśmy w stanie się rozmieścić, jesteśmy w stanie działać, nie tylko jako Polska Marynarka Wojenna, ale razem jako sojusz NATO i te sojusze regionalne. Ważnym jest aspekt zapewnienie naszych sojuszników o tym, że my jesteśmy gotowi Was wspierać. I powiem Panu, że na tym poziomie żołnierz, osoby, które nas wspierają, cywilne, jak jesteśmy rozmieszczeni w innych krajach, to dziękują moim żołnierzom za to, że my jesteśmy. Wszyscy chwalą tego, że ten orzeł biało-czerwony jest, że bandera Marynarki Wojennej jest i to jest ten taki poziom strategiczny. Dodatkowo chciałbym tu powiedzieć o dla mnie najważniejszej sprawie, to jest ten poziom operacyjny, gdzie my zgrywamy swoje procedury. Mamy natowskie procedury, ale my musimy mieć do siebie zaufanie. Bo bez takiego zaufania moje środki ogniowe nie mogą być używane. A nie możemy też doprowadzić do tego, żebym za każdym razem, jak ja dostanę zadanie od sojusznika, dzwonił do Gdyni czy do Warszawy o zgodę na użycie środków ogniowych. I tu jest takie zaufanie całkowite, że sojusznik wie, jak tych zdolności, które my mu dostarczamy, używać. No i ten najniższy poziom taktyczny, żołnierze pracują razem, zgrywamy się nie tylko z żołnierzami, ale też ze służbami bezpieczeństwa innych krajów. Także no, działamy tutaj razem i tworzymy ten efekt synergii, żeby te takie jezioro bałtyckie było w pełni bezpieczne. I nad tym pracujemy. Ale musi być komplementarność między brzegowymi jednostkami, marynarki wojennej, tymi okrętowymi i oczywiście wszystkimi służbami.
I sojusznikami pewnie, dodam.
I sojusznikami.
Tak, nie zapominajmy. Pytanie to oczywiście do Janka Grabowskiego dotyczące oczywiście aktywności Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo trochę mówiliśmy o tych programach Miecznik, Ratownik. Pan admirał nawet powiedział sporo o znaczeniu szczególnie ratownika w tych całych działaniach mających zaprowadzić bezpieczeństwo na Bałtyku. Więc ja bym powiedział, że to trochę jest taka strefa komfortu dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, te programy wojskowe, tak? Ale widać, że zagrożenia hybrydowe, strefa komfortu rozumiana, że są zlecenia, jest produkcja, realizowane są programy, ale zagrożenia hybrydowe są także no, dla innych sfer, dla sfer bardziej takich cywilnych, infrastruktury portowej, dużo się o tym mówi, szlaki komunikacji, choćby infrastruktura krytyczna związana z budową farm wiatrowych, inne tego typu obiekty. Więc jak wygląda z perspektywy PGZ patrzenie na budowę też takiego portfolio PGZ pod kątem nie tylko marynarki wojennej, nie tylko fregat, okrętów, ale też i tego rynku cywilnego, które myślę też trochę tych milionów złotych w przychodzie, a może nawet i miliardów w przychodzie grupy mógłby zapewnić.
Strefa komfortu. Jak powiedziałem, współpraca z marynarką wojenną i z Agencją Uzbrojenia to jest rzeczywiście strefa komfortu, bo ja tu złego słowa powiedzieć nie mogę o zamawiającym, a na pewno do kliencie i użytkowniku. Natomiast praca to nie jest, szczególnie produkcja czegokolwiek, to nie jest dzisiaj spacer przez park, więc my rzeczywiście chcemy mieć cywilną nogę również, bo zdrowe grupy takie jak nasza na całym świecie mają swoje odnogi cywilne. Jeżeli chodzi o tematy morskie, no to tutaj CTM rzeczywiście odpowiada na te potrzeby, bo mamy Digital Baltic, który został opracowany przez CTM, jest rozwijany. Tutaj mam nadzieję bardziej zaprzątnąć jeszcze trochę przemysłu prywatnego naszego cyfrowego Bałtyku, bo cyfrowy Bałtyk to jest takie rozwiązanie przeznaczone głównie dla operatorów infrastruktury krytycznej, dla instytucji państwowych, ale też dla użytkowników prywatnych, bo mówimy tutaj o tych danych integrujących wiele źródeł publicznych, więc dla infrastruktury tej, która jest nawodna, podwodna, mówimy też o tych tematach offshore'owych, które dzisiaj się dzieją. Więc Digital Baltic jest tą propozycją dla wojska, ale też rozmawiamy ze służbami państwowymi, ale już nie tymi, które są nadzorowane tylko przez Ministerstwo Obrony Narodowej, bo rozmawialiśmy i ze Służbą Ochrony Państwa, i z agencjami, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Nie będę wymieniał ich nazwy, acz ich skróty są trzyliterowe. Więc to jest ten pomysł na szybko, jeżeli chodzi o odpowiedź na Twoje pytanie. Natomiast ja tylko wrócę do tego, co powiedział Pan Komandor o tej współpracy międzynarodowej i o tym, że powinniśmy być komplementarni i współpracujący ze sobą. To rzeczywiście tak w marynarce wojennej jest, bo mamy rakiety produkcji Kongsberg w MJR-ze, które będą na mieczniku i to też jest zmiana na przykład w stosunku do początkowego designu mieczników, bo miały być inne rakiety na mieczniku, a w trakcie już budowy i dojrzewania dokumentacji nastąpiła zmiana właśnie na rakiety te, które już są dzisiaj na wyposażeniu, żeby być bardziej komplementarnymi. Współpracujemy też międzynarodowo z naszymi partnerami, dzięki czemu miecznik może się dziać, dzięki czemu też ratownik może się wydarzać, bo główna część ratownika, czyli specjalne urządzenia do saturacyjnego ratowania naszych marynarzy i nie tylko marynarzy, pochodzą z Wielkiej Brytanii. My nie produkujemy w Polsce tego typu sprzętu, ale dzięki współpracy z Wielką Brytanią, z Kanadą możemy takie wyposażenie na okręcie mieć i przede wszystkim stać nas na to wyposażenie, bo też wiemy, jak z nimi negocjować przez to, że współpracujemy przez wiele lat. I tak samo jest przy obronie przeciwrakietowej choćby, bo w mieczniku mamy te same rakiety, które są i będą budowane w Zielonce, o której już wspominaliśmy, a kamy będą i w Narwi, w Pilicy Plus już dzisiaj są i będą też na miecznikach, więc dzięki tej współpracy międzynarodowej rzeczywiście my się szybciej rozwijamy i rozmawiamy z naszymi partnerami dzisiaj zagranicznymi również o tym, jak możemy odpowiadać na te zagrożenia na rynku cywilnym, no bo domena wojskowa to jedno, ale ten rynek cywilny rzeczywiście się rozwija i o tym właśnie rozmawialiśmy choćby na targach Eurosatory, z których wróciliśmy wczoraj. Tak, jakże dzisiaj jest piątek, to było wczoraj, wyjątkowo.
Dziękuję bardzo. No jeszcze trochę na koniec, ale myślę, że taka wisienka na torcie, no bo tak jak mówiłem, a nawet jak pan komandor wspomniał, Kongsberg dostosowuje się, że tak powiem, do tych wymagań współczesnego rynku. Nie tylko rakiety NSM, nie tylko systemy przeciwlotnicze NASAMS, które od razu mi się nasuwają na myśl, takie stricte bojowe, wojskowe rozwiązania. Jakby można było, ale też Kongsberg no, znany jest z rozwiązań pokroju drony podwodne, choćby wykorzystywane w marynarce wojennej. Ja o tych dronach specjalnie chciałem tak podpytać, bo czy może to dla was też jest kierunek rozwoju? Widzimy, co dzieje się w Ukrainie. Drony nawodne, drony podwodne. Mam te obrazki ataku dronów podwodnych na bazę w Noworosyjsku. Jak to wygląda dla was? Czy też chcecie wejść w tą działkę? Jakby można było coś zdradzić o takich nowych technologiach z tego obszaru?
No my już tam jesteśmy. To znaczy powiem w ten sposób, że my Polskę traktujemy jako partnera, natomiast Ukrainę traktujemy trochę jako poligon, jako sprawdzenie naszych możliwości. Mamy drona Seawolf, który jest dronem przełomowym. Wspieramy, to jest firma ukraińska Gorobi, ale my wspieramy go od strony technologicznej. Mamy różnego rodzaju też rozwiązania podwodne, ale też rozwiązania, które monitorują tą infrastrukturę krytyczną. I takie centra są zbudowane przez nas, które 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w pełnej skali zobrazowują sytuację podwodną, nawodną i powietrzną i wykorzystują do tego prawie 200 satelitów, czyli ten obraz jest w czasie rzeczywistym i 24 godziny na dobę. I takie centrum funkcjonuje i to jest na Morzu Północnym. Wydaje się, że dzisiaj, tak uzupełniając niejako, bo widzę, że czas się kończy, to chcę też wesprzeć moich kolegów w mundurach, ale myślę też pana prezesa i też państwa zapewnić, że skoro dzisiaj 80% towarów przychodzi do nas drogą morską, do dwóch największych portów, Szczecin, Świnoujście, Gdynia, Gdańsk, mamy dwa huby, które dzisiaj zaciągają gaz, to my i za chwileczkę w powiecie wejherowskim zbudujemy elektrownię atomową, to my naprawdę dzisiaj, jak patrzymy na mapę Polski, to my ten dobrobyt ciągniemy z północy. I to nie jest dzisiaj pytanie czy, tylko ja powiem, no marynarka wojenna musi się rozwijać, bo ktoś tego musi bronić. A skoro musi bronić, to nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na sensorach, ale też pomyślmy o efektorach. Bo takie drogie lornetki do obserwowania tego, że co do nas leci, to jest bardzo fajna sprawa, tylko my musimy coś, czymś to strącić. I jeszcze chcę na koniec być może powiedzieć jedną rzecz, jako były oficer dzisiaj rezerwy, że chciałbym zaapelować do państwa, do polityków, a może też do nas tu wszystkich, żeby państwo polskie stworzyło warunki dla ludzi pozostających w mundurach, żeby naciśnięcie na guzik czy wystrzelenie rakiety nie powodowało takich implikacji jak pod Nangerkel, żeby państwo polskie dało instrumenty i odpowiedzialność żołnierzowi, który będzie bronił Polski. Więc chciałbym zwrócić też na to uwagę, że dzisiaj mówimy o tym, że coś możemy zobaczyć, czyli o sensorach. Potem mówimy o efektorach i oczekujemy dzisiaj od polskiego żołnierza, który zestrzeli lecącą rakietę, zestrzeli dron albo inny obiekt, który będzie się zbliżał z pełną prędkością do naszych farm wiatrowych. Tylko państwo polskie musi stworzyć warunki, że jeżeli mój kolega siedzący po lewej stronie jako dowódca najlepszej dzisiaj morskiej jednostki rakietowej, najlepszej jednostki marynarki wojennej o dużym potencjale uderzeniowym podejmie jakąś decyzję, to trzeba go też potem ochronić.
Dziękuję bardzo. No, na koniec mieliśmy ważny istotny, myślę, że apel, bo to może panom w mundurach nie do końca wypadało to powiedzieć. Tak, ja
bardzo
tylko pożegnam.
Bardzo mi nie pada przerywać, ale musimy już kończyć tę rozmowę, panie Mariuszu.
My już skończyliśmy w zasadzie. Ja tylko dziękuję bardzo panom za rozmowę i my mam nadzieję, że byliśmy interesującymi dyskutantami.
Mariusz, to jest zdjęcie wspólne.
Z tobą nie mam.
Tu. Tak, tak. Tak, tak.